Rozdział 19. Skrzacie ogony. Więc ogólnie rzecz biorąc, urodziny Rona niespecjalnie się udały, zapytał Fred. Zapadł wieczór. Okna skrzydła szpitalnego były pozasłaniane. Paliły się lampy. Ron był jedynym pacjentem. Harry, Hermiona i Ginny siedzieli wokół jego łóżka. Spędzili cały dzień pod podwójnymi drzwiami, próbując zajrzeć do środka, kiedy ktoś wchodził lub wychodził. Pani Pumphrey pozwoliła im wejść dopiero o 8:00. Fred i George przybyli 10 minut później. A nie tak sobie wyobrażaliśmy wręczenie ci prezentu, stwierdził ponuro George, kładąc na szafce nocnej obok łóżka duży pakunek i siadając obok Ginny. No tak, w naszej wyobraźni był całkiem przytomny, dodał Fred. Czekaliśmy na niego w Hogsmeade, chcąc mu zrobić niespodziankę, powiedział George. Byliście w Hogsmeade? Zapytała Ginny. Myśleliśmy o wykupieniu sklepu Zonka, wyjaśnił Fred. No wiesz, nasza filia w Hogsmeade, ale kto w niej będzie kupował, jak was nie wypuszczają w weekendy. Ale teraz to nieważne. Przysunął sobie krzesło obok Harry'ego i spojrzał na bladą twarz Rona. Jak do tego doszło, Harry? Harry opowiedział mu jeszcze raz to samo, co opowiadał już Dumbledore'owi, profesor McGonagall, pani Pumphrey, Hermionie i Ginny. I wtedy wsadziłem mu do ust bezoar i zaczął lżej oddychać. Slughorn pobiegł po pomoc, zjawiły się McGonagall i pani Pumphrey i zabrała Rona tutaj. Uważają, że nic mu nie będzie. Pani Pumphrey mówi, że będzie musiał zostać tu przez tydzień albo więcej. Ma przez cały czas brać esencję rucianą. Ach, szczęście, że pomyślałeś o bezoarze, mruknął cicho George. O szczęście, że w ogóle był w gabinecie, odrzekł Harry, któremu robiło się zimno na myśl, co by się stało, gdyby nie znalazł tego kamyka. Hermiona westchnęła cicho. Przez cały dzień prawie się nie odzywała. Od kiedy przybiegła blada jak trup pod drzwi skrzydła szpitalnego i zapytała Harry'ego, co się stało, prawie nie brała udziału w obsesyjnym wałkowaniu przez Harry'ego i Ginny wszystkich okoliczności zatrucia się Rona, tylko stała przy nich z zaciśniętymi ustami i przerażoną miną, póki w końcu nie pozwolono im go zobaczyć. Mama i tata wiedzą? Zapytał Fred Ginny. Już tu byli jakąś godzinę temu, teraz są w gabinecie Dumbledora, ale wkrótce wrócą. Zapanowało milczenie. Wszyscy patrzyli na Rona, który mamrotał coś we śnie. Więc ta trucizna była w miodzie? Zapytał cicho Fred. Tak, odrzekł natychmiast Harry, który wciąż o tym myślał i rad był, że może na nowo to przedyskutować. Slughorn nalał nam miodu, a mógł czegoś niepostrzeżenie dosypać do szklanki Rona. Chyba tak, ale dlaczego miałby chcieć go otruć? A nie mam pojęcia, odrzekł Fred, marszcząc czoło. A może niechcący zamienił szklanki? Może to ciebie chciał otruć? Ale dlaczego chciałby otruć Harry'ego? Zapytała Ginny. No nie wiem, odpowiedział Fred, ale takich, którzy chcieliby otruć Harry'ego, nie brakuje, prawda? Wybraniec i w ogóle. Więc myślisz, że Slughorn jest śmierciożercą? No wszystko jest możliwe. Mógł być pod działaniem Imperiusa, zauważył George. Albo jest niewinny, powiedziała Ginny. Trucizna mogła już być w butelce, co by oznaczało, że to on miał być ofiarą. A kto by chciał uśmiercić Slughorna? Dumbledore sądzi, że Voldemort chciał mieć Slughorna po swojej stronie, odezwał się Harry. Slughorn ukrywał się przed nim przez cały rok, zanim przybył do Hogwartu. I pomyślał o tych fragmentach wspomnienia, których Dumbledore nie mógł wydobyć z pamięci Slughorna. I może Voldemort chce się go pozbyć. Może uważa, że jest zbyt cenny dla Dumbledora. No ale przecież powiedziałeś, że Slughorn zamierzał dać tę butelkę Dumbledorowi na Boże Narodzenie, powiedziała mu Ginny. Celem truciciela równie dobrze mógł być Dumbledore. Jeśli tak, to zupełnie nie znał Slughorna, odezwała się po raz pierwszy od wielu godzin Hermiona takim głosem, jakby miała katar. Każdy, kto go zna, wie, że Slughorn lubi dobre trunki i że mógłby sam zajrzeć do butelki. Eremina, zachrypiał nagle Ron. Umilkli, wpatrując się w niego z niepokojem, ale po chwili zaczął znowu chrapać. W tym momencie drzwi dormitorium otworzyły się tak gwałtownie, że wszyscy podskoczyli. Kroczył ku nim Hagrid, cały mokry, w burce z niedźwiedziej skóry, z kuszą w ręku, pozostawiając za sobą na podłodze wielkie błotniste ślady. — Cały dzień przesiedziałem w lesie — oznajmił, dysząc ciężko. — Aragog ledwo dycha, trochę mu poczytałem. Dopiero teraz szedłem coś zjeść i profesor Sprout mi powiedziała o Ronie. Co z nim?
Nie jest źle, odpowiedział Harry. Mówią, że wyzdrowieje. Najwyżej 6 odwiedzających za jednym razem, zawołała pani Pomfrey, wybiegając ze swojego gabinetu.
Tu z Hagridem jest 6, zauważył George.
No tak, zgodziła się pani Pomfrey, która przedtem najwyraźniej policzyła Hagrida za parę osób.
Aby ukryć zmieszanie, zaczęła pośpiesznie usuwać różdżką błotniste ślady z podłogi.
— No nie mogę w to uwierzyć! — powiedział ochrypłym głosem Hagrid, kręcąc swą wielką, kudłatą głową i patrząc na Rona. — No nie mogę w to uwierzyć! Leży tu jak ciapek! Cholipka, kto go chciał skrzywdzić?
— Właśnie nad tym dyskutowaliśmy — powiedział Harry. — Nie wiemy.
— A może ktoś chciał rozwalić drużynę Gryfonów? Zaniepokoił się Hagrid. Najpierw Ketty, teraz Ron.
Ja jakoś nie wierzę, żeby ktoś próbował rozwalać drużynę Quidditcha, mruknął George. Wood chętnie by rozwalił ślizgonów, gdyby tylko uszło mu to na sucho, zauważył Fred. Nie sądzę, żeby chodziło o Quidditcha, ale myślę, że między tymi atakami jest związek, powiedziała spokojnie Hermiona.
Ja jak na to wpadłaś? Zapytał Fred.
Po pierwsze, oba ataki miały zabić, a że nie zabiły, to tylko kwestia czystego przypadku. Po drugie, ani ta trucizna, ani naszyjnik nie trafiły tam, gdzie miały trafić. Oczywiście, dodała złowieszczym tonem, to oznacza, że mamy do czynienia z bardzo groźnym napastnikiem, który nie dba o to, ilu ludzi wykończy, zanim w końcu nie dopadnie swojej ofiary.
Zanim ktokolwiek zdążył coś powiedzieć na to złowieszcze oświadczenie, drzwi dormitorium znowu się otworzyły i wbiegli państwo Wesleyowie. Podczas pierwszej wizyty zadowolili się tylko zapewnieniem, że Ron na pewno wyzdrowieje. Teraz pani Wesley chwyciła Harry'ego w objęcia.
— Ach, Dumbledore opowiedział nam, jak uratowałeś go tym bezoharem — powiedziała przez łzy. — O, Harry, brak mi słów. Uratowałeś Ginny, uratowałeś Artura, teraz Rona. — Ależ pani Wesley, przecież ja nie — wybąkał speszony Ron.
— Tak, Harry, tak, jakby się tak zastanowić, to połowa naszej rodziny zawdzięcza ci życie, rzekł pan Wesley. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że to był naprawdę szczęśliwy dzień dla Wesleyów, kiedy Ron postanowił usiąść w twoim przedziale w ekspresie Hogwarts.
Harry nie miał pojęcia, co na to odpowiedzieć i prawie się ucieszył, kiedy pani Pomfrey znowu im przypomniała, że przy łóżku Rona może być tylko 6 osób. On i Hermiona natychmiast wstali, a Hagrid też uznał, że wyjdzie razem z nimi, zostawiając Rona z jego rodziną.
— No, to okropne! — powarkiwał Hagrid w swoją brodę, kiedy szli korytarzem wiodącym do marmurowych schodów. — Te ich wszystkie nowe zabezpieczenia, a dzieciaki wciąż ktoś krzywdzi. Dumbledore się zamartwia. Dużo to on nie mówi, ale ja tam swoje wijem.
— Hagridzie, a czy on nie ma żadnych pomysłów? — zapytała Hermiona.
— No to z takim pomyślunkiem musi ich mieć 100, — zapewnił ją gorliwie Hagrid. — Ale nie wie, nie wie, kto podesłał ten naszyjnik, ani kto dolał tego świństwa do wina, bo by ich już złapali, nie? — Ale ja to się, cholipka, martwię!
— zniżył głos i zerknął przez ramię. Harry ze swej strony sprawdził, czy na suficie nie ma Irytka, że jak tak dalej będą napadać na dzieciaki, to Hogwart zamknął. Komnata tajemnic od nowa, no nie? Ludzie zaczną panikować, zabierać dzieciaki ze szkoły i ani się obejrzymy jak rada nadrządców.
urwał, bo mijał ich powoli duch długowłosej kobiety, a potem zakończył ochryplym głosem. Jak rada nadrządców zacznie gadać o zamknięciu szkoły na dobre. Ale to niemożliwe, powiedziała przerażona Hermiona. Nie? No to pomyśl, jak oni główkują. Posyłanie tutaj dzieciaków zawsze było trochę ryzykowne. Nie? No można się spodziewać, że coś nie zagra. I to nie raz, jak się zamknie razem parę setek nieletnich czarodziejów, ale próba mordu? No, to już całkiem inna para kaloszy. Wcale się nie dziwię, że Dumbledore tak się wścieka na
Hagrid zatrzymał się gwałtownie, a na niezarośniętej części jego twarzy pojawił się znajomy wyraz zakłopotania. — Co? — zapytał szybko Harry. — Dumbledore jest zły na Snape'a?
Nic takiego nie powiedziałem, odrzekł Hagrid, choć przerażenie na jego twarzy świadczyło, że się wygadał. No, patrzcie, jak już późno. Północ na karku. No, muszę teraz...
Hagridzie, a dlaczego Dumbledore jest zły na Snape'a? Zapytał głośno Harry.
Cicho, syknął Hagrid z wystraszoną, ale i rozeźloną miną. Nie wrzeszcz tak, no chcesz, żeby mnie wywalili? No, pewnie mało cię to obchodzi, jak już rzuciłeś w diabły opiekę nad mag...
Nie próbuj wzbudzić we mnie poczucia winy, to nic nie da. Co zrobił Snape?
Nie wiem, Harry, nie wiem. W ogóle nie powinienem tego słyszeć, bo tego, no, wczoraj wieczorem właśnie wyłaziłem z lasu i podsłuchałem, jak gadali. No, znaczy, kłócili się. Nie chciałem, żeby mnie zobaczyli, więc się skuliłem i próbowałem nie słuchać, ale no, sam rozumisz, no, pożarli się zdrowo i nie dało rady nie słyszeć.
No więc? Przynaglił go Harry, gdy Hagrid zaczął niepewnie szurać nogami.
No więc słyszałem tylko, jak Snape mówił Dumbledorowi, że za wiele się spodziewa i może on, znaczy się Snape, już nie zechce tego więcej robić.
Czego?
No tego to ja już nie wiem, Harry. No to tak zabrzmiało, jakby Snape czuł się zdziepko przepracowany, bo ja wiem. W każdym razie Dumbledore mu odpalił, że przecież się zgodził i niech nie podgrymasza. No tak mu wywalił i już. A potem to mówił coś o śledztwie, co to Snape ma robić w swoim domu w Slytherinie. Nie ma w tym nic dziwnego, dodał pośpiesznie, widząc, że Harry i Hermiona wymienili znaczące spojrzenia. Wszyscy opiekunowie domów mają węszyć w sprawie tego naszyjnika.
No tak, ale Dumbledore ze wszystkimi się o to nie kłócił, prawda? Powiedział Harry.
Słuchaj, Hagrid zacisnął dłonie na kuszy. Rozległ się głośny trzask i kusza pękła na dwoje. Wiem, co ty se myślisz o Snape'ie, Harry, i nie chcę, żebyś doczytywał się w tym więcej niż jest.
Uwaga, szepnęła Hermiona. Odwrócili się i zobaczyli na ścianie cień Argusa Filcha, a po chwili on sam wyłonił się zza rogu korytarza, przygarbiony z rozedrganą żuchwą.
Och, zachrypiał. Tak późno i nie w łóżkach? Będzie szlaban. Akurat, prychnął Hagrid. Są ze mną, nie widzisz? A co to za różnica? Zapytał opryskliwie Filch. A taka, że jestem nauczycielem, ty wścibski harłaku, zaperzył się Hagrid.
Filch wciągnął ze świstem powietrze, czerwieniąc się ze złości. Pojawiła się pani Norris, łasząc się do jego chudych nóg.
Spadajcie, rzucił Hagrid kącikiem ust.
Haremu nie trzeba było tego powtarzać. Oboje z Hermioną pośpiesznie się oddalili. Za ich plecami zadudniły echem podniesione głosy Hagrida i Filcha. Przed skrętem do wieży Gryffindoru napotkali Irytka, który na szczęście szybował w kierunku wrzasków, chichocząc i podśpiewując:
jak gdzieś jest raban, to o każdej porze wezwij Irytka, będzie jeszcze gorzej.
Gruba dama drzemała i nie była zadowolona, że ktoś ją budzi, ale wpuściła ich bez słowa do pokoju wspólnego, w którym na szczęście panowała cisza i spokój. Nic nie wskazywało na to, by ktokolwiek wiedział już o przygodzie Rona, więc Harry odetchnął z ulgą. Jak na jeden dzień miał dość wypytywań. Hermiona powiedziała mu dobranoc i poszła do sypialni dziewcząt, a on usiadł przy kominku i wpatrzył się w dogasające węgielki.